Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 14 marca. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy wiatrakowej. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział w dzisiejszej rozmowie z Rzeczpospolitą, że prezydent wnikliwie rozważył ustawę i ocenił, że wpisuje się ona w jego politykę energetyczną, a także w kierunek dialogu z instytucjami unijnymi. Podpis prezydenta kończy 4-letnią wiatrakową sagę, która zaczęła się w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz, przeszła przez Ministerstwo Klimatu Anny Moskwy, a punkt kulminacyjny osiągnęła w Sejmie. Ja nazywam się Julia Cydejko, a w dzisiejszym odcinku razem z Robertem Tomaszewskim przypomnę najbarwniejszych bohaterów i kluczowe wydarzenia związane z ustawą wiatrakową. Porozmawiamy też o tym, jaki los czeka polską energetykę wiatrową po zniesieniu zasady 10H. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Robert, rozmawialiśmy o tym nie raz i nie dwa, ale powiedz, czy jesteś zaskoczony decyzją prezydenta?
Zaskoczony nie jestem, może tylko trochę jej timingiem, bo prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy bardzo szybko. Ona została ostatecznie przyjęta przez Sejm w ostatni piątek, to znaczy odrzucone zostały poprawki Senatu, niemal wszystkie, poza kilkoma dosłownie redakcyjnymi punktami, ale ta najważniejsza, która miała zmienić minimalną odległość pomiędzy wiatrakiem a zabudowaniami mieszkalnymi z 700 do 500 metrów, została rzeczywiście odrzucona, mimo że tam było bardzo wiele spekulacji o tym, czy coś się jeszcze wydarzy, czy Solidarna Polska przypadkiem nie poprze tych poprawek po to, żeby liberalniejsza wersja ustawy trafiła do prezydenta i żeby głowa państwa miała trudniejszy wybór i prawdopodobnie zdecydowała się na zawetowanie tej legislacji. No nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Tak jak większość przewidywała, ustawa w wersji 700-metrowej została wysłana do prezydenta. Andrzej Duda ją podpisał. W naszej analizie z piątku założyliśmy, że taka decyzja zostanie podjęta przez prezydenta, bo mimo tego, że Duda raczej w przeszłości wypowiadał się niefaworyzująco w stosunku do odnawialnych źródeł energii, w tym oczywiście farm wiatrowych na lądzie, to jako prezydent w drugiej swojej kadencji, w drugiej jej części, już raczej myśli nie o przeszłości, a bardziej o swojej przyszłości, czyli o tym, co będzie robił po zakończeniu prezydentury w lecie 2025 roku. No a tutaj mimo wszystko taki rys zawetowania legislacji, która przyspiesza tą transformację energetyczną, mógłby zostać odebrany jako trudny wizerunkowo i utrudnić mu tą karierę, na przykład w instytucjach międzynarodowych, jeżeli pan prezydent taką decyzję będzie się chciał podjąć, czy na przykład jego kariera w NATO, w ONZ-cie. Wygrała ta strona, chociaż pamiętamy też wypowiedzi prezydenckiego doradcy Pawła Sałka, który publicznie wskazywał, że to będzie błąd, jeżeli prezydent by taką ustawę podpisał. W ogóle błędem jest, że Zjednoczona Prawica się taką legislacją zajęła. PiS szedł do wyborów w 2015 roku z przekazem, by uporządkować kwestie wiatraków, żeby wreszcie powstrzymać ten ekspansywny rozwój tej technologii, która zabija ptaki, która sprawia, że wartość gruntów wokół tego rodzaju instalacji spada. I mimo tych głosów swojego doradcy, prezydent jednak ustawę podpisał.
Ja muszę przyznać, że delikatnie zaskoczyła mnie jednak decyzja prezydenta. Spodziewałam się, że albo będzie dłużej się nad tym namyślał, albo rozważy być może nie zawetowanie tej ustawy, ale odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jeszcze troszeczkę przeciągnąć pracę nad liberalizacją tych przepisów. Ja mam cały czas w pamięci wypowiedzi Andrzeja Dudy z zeszłorocznych COP-ów, kiedy Andrzej Duda nie kwestionował w bezpośredni sposób sensu transformacji energetycznej, ale miał do niej stosunek ambiwalentny. Zgoda na liberalizację zasady 10H, którą przecież sam podpisał w 2016 roku, też jest dla niego decyzją w pewnym sensie kontrowersyjną i na pewno nie była dla niego łatwą decyzją. Gdyby do prezydenta trafiła wersja ustawy z minimalną odległością 500 metrów, jej los mógł być zupełnie inny. Mimo, że przecież właśnie projekt rządowy zakładający 500 metrów był wynikiem tych wieloletnich prac w Ministerstwie Rozwoju, a potem w Ministerstwie Klimatu. Dzisiaj, kiedy szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówi, że prezydent wnikliwie rozważył ustawę, to ja zastanawiam się, kiedy zaczął ją rozważać, czy już wtedy, kiedy rząd nad nią pracował, czy dopiero wtedy, kiedy wyszła z Sejmu.
No ja myślę, że te 700 metrów, które zostały na tej sławnej kartce dopisane przez posła Suskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Energii, no to już był taki sygnał wskazujący, że szukamy kompromisu nie tylko z Solidarną Polską, która twardogłowo zaczęło się wówczas upierać przy 1000 metrów, ale przede wszystkim z głową państwa po to, żeby no, wystawić mu taką piłkę trudniejszą do zawetowania i łatwiejszą do podpisania. Ten proces urabiania głowy państwa sądzę, że rozpoczął się troszeczkę wcześniej, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko tego rodzaju legislacja dotycząca odnawialnych źródeł energii, transformacji, to nie są tematy, które są dla prezydenta Dudy najważniejsze. On się koncentruje na czymś zupełnie innym, buduje swoją rozpoznawalność i zakotwiczenie w swojej funkcji głównie wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem, Ukrainą, Sojuszem Północnoatlantyckim. Nigdy w jego karierze właśnie te tematy energetyczne nie były jakoś specjalnie mocno eksponowane, poza kilkoma jakimiś tam od czasu do czasu dziwnymi wypowiedziami, czy to podważającymi konsens naukowy wokół wpływu człowieka na zmianę klimatu, czy w obronie węgla. To nigdy nie był mainstreamowy temat dla prezydenta.
Ja dodałabym do tego jeszcze, że jedną z głównych wątpliwości prezydenta co do tej ustawy była możliwość powrotu protestów społeczności lokalnych, które protestowały przeciwko budowie elektrowni wiatrowych przed 2016 rokiem. Natomiast trzeba zaznaczyć też trochę wybiegając w przód, że ta ustawa nie doprowadzi do boomu na budowę nowych elektrowni wiatrowych w najbliższych latach, więc ten główny zarzut doradcy prezydenta związany z tym, że PiS może znacząco stracić na liberalizacji tych przepisów, on trochę traci rację bytu. Prezydenta mamy już prześwietlonego. Cofnijmy się w takim razie do prologu tej historii. Mamy rok 2016, PiS realizuje swoją przedwyborczą obietnicę i wprowadza tak zwaną zasadę 10H, czyli zakaz budowy elektrowni wiatrowych w promieniu 10 wysokości wiatraka od zabudowań. Kilka tygodni temu doradca prezydenta Paweł Sałek słusznie powiedział, że ta obietnica przyczyniła się do zwycięstwa PiS-u w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Przewijamy do 2019 i ówczesna ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłasza, że resort pracuje nad liberalizacją przepisów. Skąd ta zmiana?
Wynikała przede wszystkim z narastającego poczucia problemów związanych z spowalniającą transformacją energetyczną, co nam wypominała oczywiście bardzo mocno Bruksela. Po 3 latach mieliśmy sytuację, w której mieliśmy już świadomość tego, że ceny CO2 już bardzo szybko rosną, bo doszło do rewizji dyrektywy ETS i od 2017 roku temat cen CO2, cen energii zaczął wchodzić do mainstreamu. Mamy później końcówkę roku 2018 i tą sławną decyzję PiS-u o tym, żeby zamrozić ceny prądu na cały 2019 rok. To był rok wyborczy, ale też moment, kiedy wszyscy publicznie zaczęli rozmawiać o tej kwestii i o tym, dlaczego znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której te ceny tak bardzo szybko rosną i że jest to po prostu związane z naszym bardzo wysokim uzależnieniem od węgla. No i wówczas w styczniu 2019 roku pojawiła się zapowiedź tej zmiany. Większa liczba wiatraków oznacza, że ceny energii w hurcie zaczynają spadać, przynajmniej wtedy, kiedy ten wiatr wieje i tworzy to po prostu potencjał do tego, żeby ten rachunek na samym końcu, który płacimy, był po prostu niższy, więc PiS sobie z tego zdało sprawę, przynajmniej bardzo mocno ta część progresywna, czyli ministra rozwoju Jadwiga Emilewicz, Michał Kurtyka i osoby, które były z nimi związane, zaczęły przejść do tego, żeby taka rewizja została dokonana. To też wynikało oczywiście z takiej dosyć ponurej refleksji związanej z 10H. Więcej miejsca na rynku zostało zrobione dla elektrowni węglowych, no bo przede wszystkim wiatraki uderzają w pracę elektrowni węglowych, które muszą ustępować im miejsca w systemie. Ale jednocześnie my jako gospodarka zaczęliśmy tracić bardzo ważny impuls rozwojowy dotyczący właśnie branży odnawialnych źródeł energii. Firmy zagraniczne przestały lokować u nas swoje fabryki, przestały powstawać nowe łańcuchy produkcyjne, które mogłyby przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarki. Coś, co później świetnie obserwowaliśmy na przykład w fotowoltaice po uruchomieniu programu Mój Prąd, po spadku cen paneli PV. Zobaczyliśmy fotowoltaiczny boom i też jak żywo gospodarka na niego odpowiedziała, jak bardzo szybko rozwijały się firmy związane z niestety głównie z montażem tego rodzaju paneli, ale również, które rozwijały tego rodzaju technologie, najbardziej flagowym były perowskity, decyzja o tym, żeby zamrozić wiatraki, no miała tę negatywną konsekwencję gospodarczą, utrudniając nam budowę nowego sektora. 4 lata zajęło nam dojście do momentu, w którym wreszcie zostało to przegłosowane i podpisane i teraz tylko czekamy na wejście w życie, więc opór polityczny w samym PiS-ie przeciwko tej zmianie no był ogromny. Nie tylko w PiS-ie, tutaj oczywiście też koalicja PiS-u, przede wszystkim Solidarna Polska bardzo mocno oponowała przeciwko jakiejkolwiek zmianie. Ta zbitka, która przedostała się do takiego myślenia o wiatrakach, że jest to technologia niemiecka, jest to technologia obca, która zabiera nam nasz polski węgiel, nasz skarb narodowy, ona bardzo mocno jakoś wsiąkła w tą tkankę społeczno-polityczną wyborców PiS-u i trudno było ją stamtąd usunąć, więc sama obawa tego, że wywoła to negatywną reakcję, negatywną emocję, że obóz rządowy w ogóle się do tego zabiera, sprawiała, że te prace trwały aż tak długo. Pamiętajmy też, że PiS tą ustawę wielokrotnie nowelizował. Dopuszczono między innymi możliwość wykorzystania tych starych pozwoleń budowlanych na to, żeby budować te wiatraki dalej w tych miejscach, w których nominalnie z racji na obowiązywanie zasady 10H już budować się nie powinno, ale one powstawały, bo miały stare pozwolenia. Niestety w starszych technologiach, więc te moce turbin były znacznie mniejsze w stosunku do tego, co można już byłoby pozyskać na rynku. Jak PiS przejmował władzę w Polsce w 2015 roku, moc farm wiatrowych wynosiła 4,5 gigawata. Na koniec zeszłego roku to już było 9 gigawatów i to po zmianach niekorzystnych dla tej technologii, które weszły w życie w 2016 roku. Zdano sobie sprawę z tego, że zupełne zamrożenie rozwoju tej branży będzie miało bardzo złe konsekwencje nie tylko dla energetyki, ale dla całej gospodarki, więc pozwolono uchylić trochę okno i dokoptować trochę tych mocy. Wietrze, więc po wybuchu wojny w Ukrainie i po szybkiej derusyfikacji Polski z dostaw rosyjskich węglowodorów obowiązuje ta zasada, którą wypowiedział kilka miesięcy temu premier Morawiecki, to znaczy każdy megawatt energii z źródeł zielonych, źródeł wiatrowych obniża nasze zapotrzebowanie na import węgla z Kolumbii, z RPA, z Ameryki Południowej, również nasze koszty związane z tym przedsięwzięciem, więc z punktu widzenia takiej racjonalności gospodarczej i energetycznej jest korzystne, by więcej tych wiatraków po prostu się zaczęło pojawiać. No ale rozmowy i te ostatnie wiraże, które przechodziła ta ustawa, pokazują, że do samego końca nie było pewne, w jakiej formie to zostanie przyjęte, czy te 700 metrów zostanie ostatecznie zaakceptowane, czy może będzie zwrot w kierunku 500 metrów. To jest o tyle ważne, że to, co zostało teraz przyjęte, będzie później bardzo trudno zmienić. Konsekwencją tej ustawy, na pierwszy rzut oka oczywiście liberalizuje zasadę 10H, obniża ten minimalną dystans pomiędzy wiatrakami a zabudowaniami mieszkalnymi dwukrotnie, z tych około 1500 metrów do 700 metrów, to ona ma jeden bardzo krytyczny i ważny dla branży skutek. Ona sprawi, że duża część inwestycji, które były planowane na podstawie aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania w gminach, nie będzie mogła zostać dokonana, bo te plany po prostu przestają być aktualne. Dlatego, bo znaczna część obecnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym była przygotowywana z myślą właśnie o tych 500 metrach. Żeby dostosować je do nowej rzeczywistości legislacyjnej, będzie trzeba przygotować nowe plany, wystąpić o nowe pozwolenie środowiskowe, co znacząco wydłuży okres, w którym my możemy oczekiwać tych nowych inwestycji. Więc z pozoru mamy liberalizację, ale tak naprawdę konsekwencją tej zmiany będzie rozciągnięcie procesu dochodzenia do tych mocy, które moglibyśmy mieć w wietrze znacznie wcześniej i dzięki temu czerpać już korzyści z tego płynące w postaci niższych cen energii w hurcie, znacznie bardziej zielonego miksu energetycznego.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że to może być 84% tych planów miejscowych, które już są, które zostały przygotowane z myślą na liberalizację przepisów w kierunku 500 metrów. Te plany idą teraz do kosza, przygotowanie nowych może zająć nawet kilka lat. Ja dodałabym do tego jeszcze wątek unijny, bo liberalizacja przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych stała się po drodze kamieniem milowym potrzebnym do wypłaty pierwszej transzy środków z KPO. Tutaj ta motywacja finansowa w pewnym momencie przysłoniła, przynajmniej w opinii publicznej, wszystkie inne.
przesłoniła przede wszystkim PiS-owi, który uznał, że bez tego po prostu nie da się tych pieniędzy uzyskać, więc miał motywację, żeby dokonać tej liberalizacji przepisów, ale nawet z tą wiedzą widzieliśmy to, co widzieliśmy, jak długo trwał sam proces uzyskiwania zgody na to, żeby wewnątrz obozu rządowego, żeby dalej ruszyć z poprawkami do tej ustawy.
Projekt trafia do Sejmu 14 lipca, ale wpada do zamrażarki i tam spędza kolejne długie miesiące, aż do 13 stycznia, kiedy Kancelaria Sejmu go rozmraża i kieruje do prac sejmowych.
Po drodze następuje jedna ważna i ciekawa zmiana, bo rząd w drodze autopoprawki przyjmuje zmiany do ustawy, które mają sprawić, że na jej nowelizacji w znacznie większym stopniu będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy znajdą się w pobliżu farm wiatrowych budowanych już w przyszłości. Ta poprawka wnosi zmianę polegającą na tym, że inwestorzy, którzy chcą zbudować farmy wiatrowe, którzy będą chcieli zbudować farmy wiatrowe w Polsce, będą musieli zaoferować co najmniej 10% mocy tych wiatraków mieszkańcom gminy, którzy będą mogli z nich korzystać na zasadzie prosumenta wirtualnego. Co to wszystko oznacza? Chodzi o to, że mieszkaniec gminy, który będzie miał taką wolę, będzie mógł wykupić udział w takiej farmie wiatrowej, przeliczany na kilowaty mocy, który uprawni go do korzystania z produkowanej energii z tej farmy jako prosumenta wirtualnego. Prosument wirtualny to jest nowe pojęcie prawne, które zacznie obowiązywać dopiero od lipca 2024 roku i umożliwi to odbiorcom, którzy uzyskają taki status, korzystanie z przywilejów prosumenckich, czyli na przykład z systemu wsparcia tego rodzaju energii, nawet jeżeli nie jest się bezpośrednio podłączonym do takiej instalacji. Czyli nie trzeba być przy wiatraku, żeby z niego korzystać. Ta poprawka miała przede wszystkim sprawić, by społeczności lokalne w znacznie większym stopniu odczuły korzyści wynikające z budowy mocy wiatrowych na ich terenie. Czy tak się stanie? No, ja trochę śmiem wątpić. To jest dosyć skomplikowany przepis, mało przejrzysty sposób napisany. Trudno będzie go podać do informacji publicznej po to, żeby odbiorcy byli dobrze poinformowani o korzyściach wynikających z możliwości bycia takim inwestorem w farmie wiatrowej, więc prawdopodobnie będziemy widzieli jeszcze jakieś ze strony rządu działania doprecyzowujące, po to, żeby móc ten przepis w jakiś bardziej efektywny sposób wdrażać i wykorzystywać. Sam krok w kierunku tego, żeby umożliwić lokalnym społecznościom czerpanie korzyści z farm wiatrowych, jest absolutnie słuszny. On w dużej mierze jest dobrym narzędziem do tego, żeby rozładowywać te napięcia lokalne, społeczne, które wynikają właśnie z budowy tego rodzaju instalacji. No bo jeżeli będę mógł zarabiać na czymś, co powstanie obok mnie, no to znacznie bardziej będę mógł widzieć więcej korzyści materialnych niż tylko ryzyka związane ze zmianą krajobrazu czy spadku wartości gruntu, które mogą przy takiej okazji się również pojawić. No ale znowu, zostaliśmy z przepisem, który na pewno będzie w jakiś sposób utrudniał inwestorom lokowanie tego rodzaju inwestycji, zmuszając ich do tego, żeby się dzielili zyskami z lokalnymi społecznościami, co jest oczywiście dobre, ale bez takiego chyba doprecyzowania jego jeszcze na poziomie regulacyjnym, sądzę, że w dużej mierze on będzie pozostawał martwy. Dużo będzie zależało oczywiście od współpracy z gminami, które będą miały po swojej stronie duży ciężar administracyjny, jeżeli chodzi o organizację na przykład tych możliwości zapisywania się, bycie udziałowcem, bycie prosumentem wirtualnym w tego rodzaju przedsięwzięciach, więc taka pomoc samorządom na pewno też w przeprowadzeniu całego tego trudnego procesu administracyjnego będzie również potrzebna. Na pewno był to też jeden z tych elementów, które miały nadać tej ustawie taką ludzką twarz. Nie tylko w związku z tym, że podwyższamy ten limit z 500 do 700 metrów, czyli oddalamy te wiatraki od domów, ale też by dać taką zachętę do tego, że te wiatraki wcale takie złe nie muszą być, bo mogą jednak dać zarobić.
Nowelizacja ustawy wiatrakowej jest już podpisana. To co właściwie czeka branżę wiatrową w najbliższych latach?
Około 10 gigawatów, które mogłyby przybyć w farmach wiatrowych na lądzie do 2030 roku. Spodziewamy się, że tych gigawatów będzie około 4, co i tak oznacza no, ni mniej, ni więcej niż zwiększenie tego potencjału o mniej niż połowę w stosunku do tego, co jest obecnie, to oczywiście będzie oznaczało troszeczkę wolniejszą transformację, trudniejsze też procesy inwestycyjne, więcej pracy dla urbanistów w związku z przygotowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Też taka utracona szansa, którą mogliśmy wykorzystać do tego, żeby włączyć bardziej ten drugi silnik naszej transformacji energetycznej. Ten pierwszy został w połowie przygaszony, czyli rozwój fotowoltaiki po zmianach przepisów dotyczących wsparcia prosumentów z kwietnia zeszłego roku znacząco spowolnił, rośnie dalej i odbudowuje się, bo ceny energii są wysokie, a ceny paneli w niskiej, po prostu opłaca się je dalej instalować, aczkolwiek nie jest to tempo, które obserwowaliśmy w poprzednich latach. Wiatraki tego w takim stopniu nie wypełnią. Z punktu widzenia bilansowania sieci energetycznych oczywiście ten wolniejszy rozwój wiatraków będzie troszeczkę korzystniejszy w tym sensie, że łatwiej będzie zarządzić operatorowi mniejszą ilością energii z wiatru niż większymi skokami, które mogłyby nas czekać już pod koniec tej dekady. Chociaż one i tak nadejdą, bo ten proces rozwoju farm wiatrowych na lądzie będzie wolniejszy, ale pamiętajmy, że w drugiej połowie tej dekady czeka nas uruchomienie pierwszych projektów offshore'owych, które również będą wtłaczać te znacznie większe wolumeny terawattogodzin energii z wiatru niż wiatraki lądowe. I tak nas czekają gigantyczne wyzwania właśnie z punktu widzenia zarządzania podażą, zarządzania bilansowaniem energetycznym.
No, czyli z tego wynika, że o energetyce wiatrowej będziemy rozmawiać jeszcze nie raz, nie dwa i nie trzy. Dzięki za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki, Julia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.